Patrzę na zegarek, rzeczywiście czas szybko nam ucieka dzisiejszego nabożeństwa. Nie wiem, czy bracia i siostry pamiętacie, jaką pierwszą pieśń śpiewaliśmy. Jak ona się zaczynała. Kto pamięta? Ręka w górę. Kto pamięta, jaką pierwszą pieśń śpiewaliśmy? No widzicie, śpiewamy czasem, a niewiele osób pamięta. Jak Bogu wiedzieć, Jezus jest mój. Jezus jest mój. Dzisiaj na ten temat chciałbym mówić i dzisiaj chciałbym skupić się na tym wspaniałym skarbie, jaki mają ludzie wierzący, kiedy mogą powiedzieć, Jezus jest mój, ja jestem Jego własnością, ja należę do Niego, ja poświęciłem Mu swoje życie. Czy to jest ważne? Jak najbardziej ważne. Chciałbym dzisiaj tylko zacytować jeden werset. Jest zapisany on w 11 rozdziale Ewangelii Łukasza. Jeśli ktoś ma Biblię, może otworzyć. Jeśli nie, to posłuchajmy tego wersetu. Jest to werset 23, a są to właśnie słowa Jezusa, które brzmią w ten sposób. Pan Jezus Chrystus powiada tak. Jeśli kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. A kto gromadzi ze mną, nie gromadzi ze mną, ten rozprasza. Takie dość ostre słowa, prawda? Pan Jezus Chrystus powiada, kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. A kto nie gromadzi ze mną, ten rozprasza. Ja wierzę, że w świecie, w którym przyszło nam żyć, istnieje wiele zamieszania. I wszyscy to obserwujemy. Nie będę dzisiaj mówił na temat zamieszania w świecie polityki, czy w świecie gospodarki, czy w świecie finansów, o jakichś tam Amber Goldach, czy też innych przedsiębiorstwach, czy też w świecie obyczajów, czy też jakiejś innej podobnej dziedziny życia publicznego, ale chcę skupić się na zamieszaniu, jakie panuje na polu religijnym, a więc na tym naszym podwórku. Ludzie w dobie dzisiejszej, w dobie wolności, wyzwolenia i coraz większej sekularyzacji, czyli zeświadczenia, roszczą sobie prawo i takie jest ich mniemanie, iż zrozumienie świata, sensu życia Boga, jakie oni posiadają, są najlepsze i najbardziej prawdziwe. Różnica pomiędzy tymi, którzy żyli przed nami, a mam tu na myśli naszych ojców i naszych dziadków, a obecnym pokoleniem, wyraża się również w odwadze formułowania w nieskrępowany sposób opinii dotyczących życia religijnego, bądź też jego braku. Rozmawiając z ludźmi, coraz częściej możemy słyszeć takie oto opinie. I chyba wszyscy je słyszymy. Ktoś powiada, jestem ateistą, nie wierzę w Boga. Religia to jest opium dla narodów. Albo ktoś inny powie, sprawy religijne nie są takie obojętne, nie interesuje się tym za bardzo. Zresztą jest tyle religii na świecie, skąd wiadomo, która jest prawdziwa. Jeszcze inny ktoś powie, jestem wierzący wprawdzie, ale nie praktykujący. Nie chodzę do kościoła. Nie jestem przeciwny, ale też i nie zaangażowany. Nie chodzę do kościoła, bo tam jest wiele obłudy i tam jest wiele zakłamania. Wierzę, ale na swój sposób. Nie chcę być postrzegany jako fanatyk religijny, a modlić się mogę wszędzie, nie tylko w kościele. Słyszeliście taką opinię? Takich podobnych opinii moglibyśmy przytoczyć jeszcze bardzo wiele. I z pewnością w ustach ludzi, którzy je wypowiadają, brzmią one szczerze. Myślę, że każdy ma prawo do swoich przekonań i co za tym idzie do stylu życia i bycia pod jednym tylko warunkiem, że jest gotowy ponieść konsekwencje swojego wyboru. Powiedzmy sami, oceńmy to sami. Czy Bóg miałby kogokolwiek zmuszać do takich, a nie innych przekonań, do życia razem z Nim? Przenigdy Bóg tego nie zrobi na siłę. Biblia stawia sprawę bardzo, bardzo jasno. To jest nasza decyzja. Jak będziemy żyć, w co wierzyć, kogo naśladować, to sprawa naszej woli. Nie rodziców, nie duszpasterzy, nie wychowawców, czy kogokolwiek innego, ale naszej suwerennej decyzji. To ja i ty musimy zadecydować, gdzie chcemy spędzić wieczność, z kim chcemy tutaj na ziemi żyć, czy z Bogiem, czy bez Niego. Czy z Bogiem spędzimy wieczność w niebiańskiej ojczyźnie, czy też w krainie wiecznych ciemności, gdzie płacz i zgrzytanie zębów, w miejscu, jak to ktoś pięknie powiedział, do którego Bóg nigdy już więcej nie zagląda. Możemy w to wierzyć lub się z tego śmiać. To nie ma żadnego znaczenia. Przesłanie Jezusa jest jasne i nic tej rzeczywistości nie może zmienić. Czy uznajemy to za prawdę, czy nam się to podoba, czy się to nie podoba, to naprawdę nie ma to żadnego znaczenia. Jezus powiada, kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie gromadzi ze mną, ten rozprasza. Kto nie jest Chrystusem, pomyślmy, jest przeciwko niemu. Kto nie jest Chrystusem, ten jest przeciwko niemu. I bez względu na to, jak chcielibyśmy usprawiedliwić się, czy też tłumaczyć tego, dlaczego on nie jest naszym Panem, albo dlaczego on nie kieruje naszym życiem, dlaczego zwlekamy z decyzją, dlaczego idziemy przez życie bez niego, to nie zmienia to faktu, że jesteśmy przeciwko Jezusowi. I to powinno przerażać. Kto lekceważy Chrystusa, Jego śmierć, Jego dar łaski, jak może ostać się przed Bogiem na Jego sądzie, który gwałtownie się zbliża? Biblia przecież powiada, straszna to rzecz wpaść w ręce Boga, Boga żywego. Stan życia bez Jezusa przeciwko Niemu powinien prowadzić do jak najszybszej zmiany naszego położenia i nastawienia, dopóki nie jest za późno. Bowiem tylko teraz bycie wrogiem Chrystusa uchodzi bezkarnie. Tylko teraz. Teraz możesz go ignorować, lekceważyć go. Może być wobec niego obojętny, czy też nawet się z niego naśmiewać. Przyjdzie jednak czas, gdy on powie, idźcie precz ode mnie w ogień wieczny, nigdy was nie znałem. Tej decyzji, tego wyroku nic i nikt już nie odmieni. Nikt i nic już nie odmieni. Słowo Boże powiada, i pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Czasem ludzie pytają, czy to jest możliwe, by miłosierny Bóg posłał miliony ludzi do piekła? Czy to jest możliwe? Tak, to jest możliwe. Biblia bowiem powiada, że to nie Bóg jest odpowiedzialny za naszą przyszłość. On przygotował dla każdego człowieka szczęśliwą przyszłość z Nim. Ba, On nawet szczerze pragnie tego, by to straszne miejsce przygotowane dla diabła i jego aniołów nigdy nie było miejscem dla jakiegokolwiek człowieka. Ale Biblia mówi, że jest ta szeroka droga, która wiedzie na zatracenie. Jak tam jest powiedziane? Niewielu nią idzie? I wielu nią idzie. Wielu nią idzie. To po wąskiej drodze niewielu ją znajduje i niewielu idzie, ale szeroka droga prowadzi na zatracenie i wielu ludzi po niej chodzi. Ale któż z nas teraz lubi myśleć o wiecznej karze? Wolimy wymigiwać się od tego tematu, żartować na temat piekła, wyśmiewać się z tego miejsca, rysując jako zupełnie przyjemne miejsce i przyjemne życie. Nie wiem, czy zauważyliście, ale nawet w środowisku chrześcijan coraz mniej kazań jest na temat piekła. Piekło zniknęło, a jakoś tego nikt nie zauważył. Jednak biblijni autorzy przekonują nas i ponad 13% w Nowym Testamencie wersetów mówi o właśnie tym przeklętym miejscu, tych nieprzeniknionych ciemnościach, tej wiecznej zagładzie, płaczu i zgrzytaniu zębów. Biblia bardzo wyraźnie o tym mówi. To prawda, że ludzie, którzy nie chcą mieć nic do czynienia z Bogiem, wciąż cieszą się dalej dobrodziejstwami Jego. I czasem ktoś może powiedzieć, no przecież dobrze mi się żyje, to znaczy Pan Bóg mi błogosławi. Niektórzy ludzie rzeczywiście cieszą się dobrodziejstwami Bożymi. Czasem ludzie niewierzący doświadczają, wydawać by się mogło, lepszego niż ludzie wierzący. I to jest łaska Boża, której ci ludzie sobie nie uświadamiają. Bóg jednak oczekuje na ich pokutę, nawrócenie i pojednanie się z Nim. Jeśli jednak spędziłeś życie powtarzając Bogu, by był cicho, to w piekle przekonasz się, że Bóg uszanował twoją prośbę. Bóg przecież akceptuje tylko i wyłącznie nasz wybór. Piekło jest dla tych, którzy na widok Jezusa krzyczą, jak niegdyś Żydzi przed Piłatem, nie chcemy tego, aby ten królował nad nami. Czy w takim razie ośmielalibyśmy się zarzucić Bogu niesprawiedliwość? Wejście do piekła on oznakował taśmą odblaskową i porozwieszał miliony znaków ostrzegawczych. By wejść po stopniach głąb piekieł, trzeba zatkać sobie uszy i zakryć oczy, a na to wszystko zignorować najbardziej wstrząsającą ofiarę złożoną przez Jezusa Chrystusa. To on właśnie wstąpił do piekieł, byśmy nigdy nie musieli tam się znaleźć. Ja wiem, bracia i siostry, że tym, którzy idą za Chrystusem, ta ziemia może czasem wydawać się niemal piekłem. Dla tych jednak, którzy go odrzucają, ta sama ziemia stanowi jedynie dostępne im niebo. Innego nieba już nie doświadczą. Biblia powiada, pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. A któż to są ci sprawiedliwi? Któż to są ci sprawiedliwi? Bynajmniej sprawiedliwi nie z samych siebie. Nie ma sprawiedliwego ani jednego, Biblia powiada. Kiedy czytamy list do Rzymian, tam mamy całą serię tych różnych momentów i tych różnych wersetów, które ukazują nam, w jaki sposób człowiek staje się sprawiedliwym w oczach Bożych. I to nie jest bynajmniej przez naszą własną sprawiedliwość. Jest to zawsze sprawiedliwość Chrystusa. W trzecim rozdziale, w wersecie 10 jest powiedziane, usprawiedliwi krwią Jego będziemy zachowani od Niego od gniewu. Usprawiedliwi z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ósmy rozdział powiada, przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Nie ma żadnego potępienia. Słyszymy to dobrze? Dla kogo? Dla wszystkich ludzi? Bywam na wielu pogrzebach i jakoś wydawać się mogło, że wszyscy umierający idą do nieba. To prawda? Nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. I tutaj moglibyśmy powiedzieć aleluja, chwała Bogu, że objawił nam tą prawdę, że mogliśmy z tej prawdy skorzystać. Kiedy stajemy przed Bogiem, ten Boży wyrok nie będzie uzależniony od jakiegoś innego życia, które nam wydaje się sprawiedliwe, pobożne, bo tak niektórzy powiadają, jeśli będziesz pobożny i sprawiedliwie żył na tej ziemi i ileś tam dobrych uczynków spełnisz, czy też dokonasz, będziesz zbawiony. To nie jest prawdą. Choć z drugiej strony Bóg oczekuje takiego życia od każdego z nas. Przed Bożym sądem liczyć się będzie tylko jedna rzecz. Ta najważniejsza. Czy w swoim życiu poznaliśmy Chrystusa i czy oddaliśmy Mu nasze życie? Czy możemy całym przekonaniem i sercem zaśpiewać Jezus jest mój. Jak błogo wiedzieć, Jezus jest mój. Mogę to sobie powiedzieć. Co z Nim zrobiliśmy? Czy był on naszym Panem, czy też przeciwnie, zignorowaliśmy Go. Tam w wieczności, jakże ważne, staną się słowa Chrystusa, jakże czytelne. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Pomyślmy o swoim życiu, dopóki jeszcze nie jest za późno. Być z Chrystusem to prawdziwe życie. I tu na ziemi, i w wieczności. Biada jednak tym, którzy nie są z Nim pojednani. Cóż to jednak znaczy być z Chrystusem? Niektórzy ludzie myślą, że trzeba być religijnym. To za mało. Chodzić do kościoła, do zboru. To też jest za mało. Być dobrym i prawym człowiekiem. To też jest za mało. Starać się żyć według 10 przykazań. To też jest za mało. Urodziliśmy się jako grzesznicy w obozie wrogim Bogu. Świat pogrożony jest ze złem. I diabeł pilnuje, by z jego królestwa ciemności nikt nie mógł się wydostać. Czasem słyszymy takie świadectwa, mówię, no ja tam z Bogiem jestem od urodzenia. Od urodzenia to jesteśmy z szatanem. Urodziliśmy się w grzechu, urodziliśmy się w królestwie ciemności i należymy do niego. I ten przeciwnik Boży, diabeł, pilnuje. On strzeże każdą osobę, aby nikt nie wydostał się z tego jego królestwa i nie przeszedł do królestwa Bożego. On wiąże ludźmi łańcuchami grzechu i trzyma ich w kajdanach niewoli. To prawda, że niektórzy próbują się wydostać stamtąd sami, o własnych siłach. Ciągle próbują i próbują i próbują, ale nic im nie wychodzi. Nasza zepsuta natura nie nadaje się ani do poprawy, ani do reparacji. Ta stara natura musi umrzeć na krzyżu razem z Jezusem Chrystusem. Jeśli tak się nie stanie, to stan takiego zmagania, tego szarpania się niewoli diabelskiej może trwać wiele, wiele lat, a może nawet i trwać całe nasze życie. Niektórzy opadli już sił, już nawet nie walczą. Inni polubili diabelską niewolę, jest im tam nawet dobrze. Nie chcą żadnej zmiany, nie potrzebują żadnej zmiany. Tak im wygodnie, oby tylko mogli widzieć, ile tracą. Oby mogli wiedzieć, że jest inne życie, ale ich oczy są zasłonięte, zaciągnięte bielmem. Nie mogą tego zobaczyć. Jakie jest więc rozwiązanie tego problemu? Co moglibyśmy powiedzieć takim ludziom? Rozwiązanie jest proste. nadzwyczaj proste. Trzeba przejść na stronę Chrystusa. Czy to trudno? Trzeba przejść na stronę Chrystusa. Wtedy rozpoczyna się nowe życie, nowy rozdział księgi. Wtedy możemy śmiało świadczyć i mówić o naszym życiu, jakie było niegdyś i jakie jest teraz. Słowo Boże powiada, nie tak dawno studiowaliśmy ten fragment, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło. Przeminęło stare. Oto wszystko stało się nowe. Doświadczenie nowego życia nie jest możliwe żadnym sposobem, ani naszym wysiłkiem, pracą ludzką czy jakimś staraniem. Nowe stworzenie jest tylko możliwe w Jezusie Chrystusie, kiedy stajemy po Jego stronie. Być z Nim, pozwolić Jemu, by rozprawić się z naszą grzeszną naturą, umrzeć z Nim i powstać z Nim do nowego życia. Ktoś powie, bracie, ale jak to osiągnąć? Co to oznacza? To są takie slogany religijne. Co mam konkretnie uczynić? Jakie mam kroki podjąć? Powiedz wyraźniej. Wypisałem sobie 7 punktów dotyczących pierwszych kroków na drodze wiary. I zdaję sobie sprawę, że mogłoby być znacznie więcej, ale ograniczymy się do owych 7. I kiedy będziemy je omawiać, bracia i siostry, w skrócie, bo czasu mamy niewiele, to chciałbym, abyśmy pomyśleli, w którym miejscu jesteśmy. Czy ten krok już uczyniliśmy? Jeśli po pierwszym kroku nasz umysł powiada, tak, uczyniłem to, powiedz w sercu swoim, chwała Bogu. Dzięki, że dał mi odwagę taki krok uczynić. A więc bycie z Chrystusem oznacza, po pierwsze, pojednanie się z Nim poprzez wyznanie grzechów i pokutę. Pojednanie się z Nim poprzez wyznanie grzechu i pokutę. W drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale, wersety 19 i 20 brzmią tak. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał, w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Pojednajcie się z Bogiem. Nie można inaczej pojednać się z Bogiem, jak poprzez wyznanie grzechów i pokutę. Zarówno Jan Chrzciciel, jak i sam Jezus w swoich kazaniach wzywali ludzi do pokuty i zmiany swego życia. To publiczne zwiastowanie zaczynało się właśnie słowami upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Mamy taki plakat tutaj na kościele naszym. On brzmi, ale ile ludzi to czyta? Może niektórzy czytają, ale czy tak czynią? Czy przyszli do upamiętania i zaczęli wierzyć Ewangelii, to jest pierwszy krok do pojednania się z Bogiem poprzez wyznanie naszych grzechów, poprzez pokutę. Dostępujemy pojednania z Bogiem. Wielu dziś ludzi dołącza do kościoła, do zboru, bo czują się tu dobrze, bo widzą prawdziwą miłość i troskę innych, ale droga do Bożego Kościoła prowadzi jedynie przez pokutę i wyznanie grzechów. To po pierwsze. Po drugie, zmianę swego życia poprzez nawrócenie i duchowe odrodzenie. Być z Chrystusem to oznacza zmianę życia poprzez nawrócenie i duchowe odrodzenie. I chcę tu wyraźnie powiedzieć, nie chodzi tu o zmianę Kościoła. Czy zamianę jedynie swoich poglądów. Chodzi o nawrócenie, a więc ten zwrot o 180 stopni. Kiedy zaś szczerze nawracamy się do Boga, On poprzez swoje słowo i przez moc swego ducha odradza nasze serca do nowego życia. Doświadczamy nowozrodzenia. Nikodem nie rozumiał, co znaczy nowozrodzenie. Ale Bóg powiada, to jest to narodzenie się z góry. I Pan Jezus Chrystus w Ewangelii Mateusza w 19 rozdziale, w wersecie 28, mówi o ludziach, którzy poszli za Nim w odrodzeniu. Nie tylko wystarczy iść do kościoła, nie tylko wystarczy, powiedzmy, być blisko Jezusa. Chodzi o to, że mamy się nawrócić do Niego, mamy zmienić nasz kierunek życia, mamy doznać tego odrodzenia w Nim, stać się tym nowym stworzeniem. My się nawracamy, a On odradza nas przez kąpiel Bożego Słowa do nowego życia. I to znaczy być z Chrystusem. Po trzecie, bycie z Nim oznacza stanie się Jego uczniem. W Ewangelii Mateusza, w 28 rozdziale, wersety 19 i 20, czytamy słowa wielkiego posłannictwa. Pan Jezus Chrystus powiada do swoich uczniów, idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Kiedy Jezus rozpoczął swoją publiczną służbę, pierwszą rzeczą, jaką zrobił, to powołał niektórych ludzi, by stali się jego uczniami. Na słowa Jezusa, pójdź za mną, niektórzy porzucili swoje sieci, inni swoje księgi finansowe, jeszcze inni jakieś inne swoje zajęcia i poszli za nim, a on wybrał ich i powołał ich jako swoich uczniów. Potem był z nimi jeszcze i nauczał ich przez 3 lata swojej ziemskiej wędrówce. I tak jest do dziś. Każdy, kto chce być z nim, z Jezusem, musi się stać jego uczniem. To znaczy musi się bezustannie uczyć od swego mistrza i Pana. To nauczanie Jezusa prowadzi do odkrywania coraz większych tajemnic i wchodzenia w dojrzałe życie chrześcijanina. Warto to podkreślić, że w tej szkole Jezusa Chrystusa jesteśmy całe nasze życie i to jest pewien wysiłek i czasem mozolna praca, ale to oznacza bycie z Jezusem Chrystusem, stanie się Jego uczniem. Niektórzy o szkole już dawno zapomnieli, prawda? I mówi, jak to dobrze, że wakacje, jak to dobrze, że skończyłem jakąś szkołę. Wiecie, niektórzy uczniowie, kiedy się ich pyta, jak chcieliby mieć swoje zajęcia, to mówi, najlepiej wakacje, żeby była szkoła i to najlepiej weekendy, soboty, niedzielę, żeby na lekcjach była przerwa, a na przerwach, żeby była nauka. Ale zauważmy, w duchowy sposób niektórzy tak postępują. Sądzą, że jak przyjdą na parę minut do kościoła raz w tygodniu, to zupełnie wystarczy, a później mają labę, później mają spokój. Jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa od poniedziałku do soboty i w niedzielę również, dlatego to znaczy bycie z Chrystusem. To znaczy bycie z Chrystusem. Po czwarte, bycie z Chrystusem oznacza wyznanie Go przed ludźmi. Pomyślmy o tym. Kiedy stajemy się Jego uczniami, zmienia się cały nasz wizerunek. Natychmiast inni mogą to zauważyć, że coś się z nami stało. Chcemy bowiem mówić, jak jest nasz Pan. Chcemy myśleć tak, jak nasz Pan. Chcemy czynić i zachowywać się podobnie, jak nasz Pan. I naszą radością jest teraz chlubienie się naszym Panem. Nie wstydzimy się mówić o Nim z naszymi bliskimi, dalekimi oraz wszystkimi innymi ludźmi. To nie jest tak, jak to mówi pewien człowiek. Nawróciłem się, ale do tej pory moi sąsiedzi nic o tym nie wiedzą. Albo przyjąłem chrzest, ale w mojej rodzinie do tej pory nikt jeszcze o tym nie wie. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, 32 i 33. Pan Jezus Chrystus wypowiada takie słowa. Każdego, kto wyzna mnie przed ludźmi i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. A tego, który by się zaparł mnie przed ludźmi i ja zaprę się przed Ojcem moim, który jest w niebie. Możemy zatem zapytać siebie samych. Czy w rozmowach z innymi ludźmi wstydzimy się mówić o Jezusie? Czy też przeciwnie, jest to nasz ulubiony temat i w zasadzie rozmawiamy z ludźmi po to, aby cokolwiek im o Jezusie powiedzieć. Po piąte, bycie z Chrystusem oznacza zawarcie z Nim przymierza poprzez chrzest wiary. Bycie z Chrystusem oznacza zawarcie z Nim przymierza poprzez chrzest wiary. Chrzest jest świadectwem przynależności do Niego. Jest przypieczętowaniem naszego zbawienia, jakie odbieramy z Jego rąk. Pismo Święte powiada, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawionym. Ale kto nie uwierzy, będzie potępionym. W dniu Pięćdziesiątnicy, zaraz jak apostoł Piotr wzywał ludzi, upamiętajcie się i nie każdy z was da się ochrzcić imię Jezusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Dlaczego ludzie, którzy zbliżają się do Pana albo co niedzielę chodzą do zboru, mają problemy i obiekcje, by dać się ochrzcić? Odpowiedź może być dwojaka. Albo ci ludzie się jeszcze nie nawrócili, albo są w dalszym ciągu okłamywani przez szatana, że nie muszą to robić. Diabeł bowiem wie, że publiczne wyznanie Chrystusa skutkuje przeniesieniem człowieka z królestwa ciemności do Królestwa Bożego. Jeszcze do wczoraj Jakub i Ania nie byli małżeństwem. Dzisiaj już są. Dlaczego? Bo publicznie ślubowali sobie dozgonną miłość i wierność. Podobnie jest z Chrystusem. W chrzcie wiary stajemy się Jego małżonką i ślubujemy Mu wierność do końca naszych dni. Zadaj sobie pytanie, jeśli nie byłeś ochrzczony biblijnym chrztem wiary, nie mówię tutaj o pokorpieniu czy polaniu główki niemowlaka, dlaczego jeszcze tego nie uczyniłeś? Ten krok oznacza przecież bycie z Jezusem. Kto zaś nie jest Chrystusem, jest przeciwko Niemu. Po szóste, bycie z Chrystusem oznacza trwanie i wzrastanie w Chrystusie oraz przynoszenie dobrych owoców. Pan Jezus Chrystus powiada, trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owoców, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Życie chrześcijanina to przynoszenie dobrych owoców. Werset, który jest podstawą naszych rozważań, ma swoją drugą część. Pan Jezus Chrystus nie tylko powiedział, kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, ale również powiedział, a kto nie gromadzi ze mną, ten rozprasza. Z Chrystusem możemy gromadzić, a jeśli nie gromadzimy z Nim, to rozpraszamy. To temat sam sobie jest na jakieś inne jeszcze rozważanie. Chcę tylko podkreślić fakt, że możemy już jako Jego uczniowie z Nim gromadzić lub być przeszkodą w Jego Królestwie, zachałą, zgorszeniem dla innych i wtedy rozpraszamy. Rozpraszamy. I ostatnia rzecz, siódma rzecz. Bycie z Nim oznacza wytrwanie w wierze do końca. Jak myślicie, to ważne? Bardzo ważne. Jezus powiada, kto wytrwa do końca, zbawiony będzie. Apostoł Paweł w liście do Kolosan powiada, że Jezus wystawił nas, wstawi nas przed obliczem Boga jako świętych, niepokalanych i nienagannych, jeśli tylko wytrwamy w wierze. Z kolei apostoł Jan pisze, bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Jest wiele ludzi, którzy zaczynają swoją wędrówkę za Panem, dobrze zaczynają, ale potem źle kończą. Szybko się czasem zapalają. Pięknie, ładnie świecą, a za chwilę ich nie ma w zborze. Za chwilę gasną. Za chwilę okazuje się, że żyją znowu świeckim życiem. Zawikłają się w grzeszne życie, obrażając i zasmucając Pana, któremu zaufali. I wtedy znowu na powrót stają się nieprzyjaciółmi Bożymi, gdyż Pan Jezus Chrystus powiada, kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. I kończąc nasze rozważanie, chciałbym zapytać każdego z nas, co z tobą? Po której stronie jesteś? Przed którym punktem stoisz? Dziś jest dzień zbawienia, dziś jest dzień łaski. I dzisiaj możesz Bogu powiedzieć, Boże, ja tak bardzo wyraźnie chcę stanąć po Twojej stronie. Ja tak wyraźnie chcę, Panie, też opowiedzieć się za Tobą. Nie chcę być przeciwko Tobie. To, że nie jestem z Tobą, nie tylko jest sprawą obojętną. To nie jest dla Ciebie obojętną. Być może dla mego życia jest obojętną, ale nie dla Ciebie. Ty powiedziałeś, jeśli nie jesteś ze mną, jesteś przeciwko mnie. Być przeciwko Jezusowi Chrystusowi to jest straszna rzecz. Straszna rzecz. Dlatego też prosimy, jednajcie się z Bogiem. Dopóki jest czas, dopóki czas Boży jeszcze trwa dla Ciebie, bo jutro już do nas nie należy. Stoimy przed Wieczerzą Pańską i każdy z nas będzie musiał osądzić, czy jest po stronie Chrystusa, czy jest przeciwko Niemu. To będzie widoczne nawet w Twoim życiu, w tym zgromadzeniu. Ale Bóg dzisiaj Cię wzywa do tego, abyś mógł uregulować swoje życie. Jeśli nigdy nie powiedziałeś Bogu swoje tak, powiedz to dzisiaj. Jeśli nigdy nie ślubowałeś Mu wierności, zadecyduj dzisiaj, że będziesz to uczynił przy najbliższej sposobności. Wtedy, kiedy zostanie ogłoszony chrzest, ja będę chciał iść za Jezusem Chrystusem. Czy są wśród nas takie osoby, które taką decyzję chcą podjąć? Bogu dzięki za te siostry. Czy możecie, siostry, wstać na moment? To są nasze siostry, które też zacytowały, aby iść za Bogiem. A może ktoś jeszcze chce do nich dołączyć? Jeszcze ktoś? Niech Cię Bóg błogosławi, bracie. Tak, to jest ta Boża droga. Jeśli jesteście z Chrystusem, to nic wam nie przeszkadza. Ale jeśli jesteście bez Niego, to jesteście przeciwko Niemu. Niech Bóg was błogosławi. Usiądźcie na moment, a ja zaproszę zbór, aby powstał i przed wieczerzą, abyśmy mogli jeszcze się pomodlić wspólnie. Może nie masz odwagi wstać dzisiaj, choć to nie jest żadna odwaga. Stanięcie po stronie Chrystusa wymaga decyzji. Nie zrobi za ciebie to ani matka, ani ojciec, ani żaden duszpasterz, ani żaden kościół nie stanie za tym. Ty musisz podjąć decyzję. Ty musisz powiedzieć, ja chcę Bogu służyć. Ja chcę nie być przeciwko Niemu. Nie chcę, żeby być moim wrogiem. Chcę, żeby był moim przyjacielem. Chcę się dzisiaj modlić o takie osoby. Czy jeszcze w naszym zgromadzeniu są osoby, które dzisiaj chciałyby swoje tak powiedzieć Bogu. Niech na chwilę podniosą swoją rękę i będziemy się o nich modlić. Czy są dzisiaj osoby takie? Niech Bóg cię błogosławi. Tak? Czy jeszcze ktoś jest, kto chciałby dzisiaj Bogu swoje powiedzieć tak? To jest ten dobry moment. Nie bądź przeciwko Chrystusowi. Jeśli masz tą świadomość, że nie jesteś z Nim, nie uczyniłeś tego, o czym mówiliśmy dzisiaj, to jesteś przeciwko, a Bóg chciałby odmienić ten los. Czy jeszcze jest ktoś, o kogo powinniśmy się modlić? Niech cię Bóg błogosławi. I ciebie niech Bóg błogosławi. Tak? Czy jeszcze jest ktoś? I ciebie niech Bóg błogosławi. Będziemy się o to modlić. Nasz Boże Ojcze, gorąco dziękujemy Ci, że dajesz nam szansę wstąpienia tej szerokiej drogi, aby wejść na wąską drogę życia. Boże, dziękuję Ci też za tych, którzy podejmują taką decyzję właśnie teraz. Dziękuję Ci za ten czas, który nam dałeś tego nabożeństwa. I dziękuję Ci, Panie, że on nie jest zmarnowany w Twoim świętym duchu, że Ty przez swego świętego ducha chcesz przemawiać do każdego z nas. Dziękujemy Ci, Panie, też za tych wszystkich, którzy i taką decyzję podjęli wiele, wiele lat wcześniej. Panie, daj tego wytrwania do końca, byśmy nie byli jak te pochodnie, które gasną, ale byśmy byli jako Ci rozżarzeni dla Ciebie i świecili coraz większym światłem i coraz większą jasnością odbijali Twoje oblicze. Pomóż nam, Panie, w tym, a też daj tej odwagi, aby też inni, którzy jeszcze stoją gdzieś z zewnątrz, którzy Cię lekceważą, Panie, i którzy są Twoimi wrogami, aby stali się Twoimi przyjaciółmi. O to Cię prosimy przez imię Jezusa. Amen.